Bezpośrednio przyszedł do nas pan Piotr Walentynowicz. Witamy pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Będziemy rozmawiać oczywiście o jutrzejszej rocznicy, 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. Ja przyznam się, że znam całą rzeszę, kilkanaście osób, które 10 kwietnia 2010 roku pamiętają jako przebudzenie ze snu. Ze snu, w którym istnieje Unia Europejska, Polska jest w NATO, jesteśmy bezpieczni, mamy sojuszników, będzie tylko lepiej, nie może być gorzej, a rządzą nami odpowiedzialni, mądrzy ludzie, którzy no, widzą to, czego my nie widzimy. Oni patrzą daleko. Pan tak, też się obudził
tak,
10 kwietnia?
Tak, perspektywicznie myślą. Tak, no ale każdy mit musi kiedyś i legenda upaść i przejść właśnie do tego stanu po prostu zwykłej bajki. Czy ja wiem, czy ja się obudziłem 10 kwietnia?
No pewnie
na pewno otworzyło mi to znacznie szerzej oczy, niż miałem je do tej pory otwarte.
Bo do tej pory pana babcia pewne rzeczy mówiła, no ale to były słowa. No, może się człowiek mylić, tak?
No, ale no myślę, że kolejne lata i chęć tego, abyśmy byli służalczym narodem, z którego można czerpać i korzystać, aby to za nas decydowali inne kraje, jakie prawo mamy sobie u nas, co nam wolno wprowadzić, jaki ma być wymiar sprawiedliwości, żeby to za nas, za niepodległy kraj, inni na nas wymuszali, jak to ma funkcjonować w Polsce, no to myślę, to jest już wystarczająco otwiera oczy. No i kiedy nasze państwo niestety zawiodło na całej linii. Jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, jeśli nie na świecie, którego rząd robił wszystko, co w jego mocy, aby nie zadbać o swoich obywateli, którzy zginęli na obcej ziemi, prawda? Więc no tak,
Dużo by tego mówić. My znamy mniej więcej fakty dotyczące traktowania rodzin ofiar przez przedstawicieli naszego państwa. Wiemy, że było to podyktowane nakazami, poleceniami przychodzącymi z Moskwy. Wiemy, że w nagrodę być może obecny król Europy sprawuje swoją funkcję. Też od pana z Gdańska taka kariera. Chłopca z Kaszub, kto by pomyślał, o ile Kaszuby są w Gdańsku, ale to już zupełnie inna historia.
Znaczy nie, no Kaszuby są przepięknym w ogóle miejscem, przepiękną krainą, czymś wspaniałym. Natomiast jeśli mówimy o królu Europy, to jest taka kariera nikodymadyzmy naprawdę, ponieważ mój ojciec pracował w firmie Macieja Płażyńskiego, Tusk tam pracował, nie wiem, niewiele ludzi wie, że Tusk po prostu do niczego się nie nadawał, nie potrafił nawet farby zawiązać na sznurku chłopakom, którzy na kominie wisieli i malowali te kominy. Dlatego zrobiono mu funkcję takiego, to się w Misiu widać, nie w Misiu, tylko w filmie Rejs było widać ewidentnie takiego człowieka, który był odpowiedzialny za rozrywki kulturalne załogi. Jak to się nazywało? Nie pamiętam.
Kaowiec.
Tak, więc
kulturalno-światowy.
Tak, bo to był sympatyczny, miły, fajny. No, przecież rozmawiałem z ludźmi, którzy go znają, pracowali z nim. Więc tak. No, ponieważ był miły, sympatyczny, zabawny, no to prosili tam świętej pamięci Macieja, żeby go zatrzymał. No i taką funkcję mu wymyślili. No i został nagle królem Europy. No to...
Nie będziemy tutaj dyskutować na temat związków służalczej polityki państwa polskiego wobec Moskwy i tego, że nie było sprzeciwu w mianowaniu Donalda Tuska w 2014 roku na funkcję europejską. To państwo będziecie musieli się domyśleć, ale zapytam pana też takie standardowe pytanie. Maria Dłużewska, Joanna Lichocka nakręciły film, zestaw rozmów z ofiarami, z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej. Nazywało się to Mgła. Pierwszy film taki, który unaocznił kłamstwa ówczesnej propagandy widzom. I pytanie, na ile pana zdaniem ta mgła ustępuje?
To To jest trudne pytanie tak naprawdę, bo jesteśmy oczywiście na bardzo drogiej, na bardzo dobrej drodze i zmierzamy, myślę, we właściwym kierunku. Uważam, że już niewiele tego pozostało, aby dokończyć te sprawy i wyjaśnić te rzeczy. Natomiast no, fakt i zaangażowanie różnego rodzaju sił oporu no, czynią wszystko, co mogą, aby ta mgła nie opadła, prawda?
No i teraz oczekuje pan wrzutek na przykład jakichś, że jutro Onet, TVN odkryją jakieś nowe informacje, którymi będą starały się zagłuszyć obchody 8. rocznicy i publikację tego częściowego raportu podkomisji, na które czekamy.
Znaczy, no to jest oczywiste, no cały czas tak robiono, cały czas z ludzi, którzy się zajmowali badaniem, wyjaśnianiem, mówię o rzetelnym wyjaśnianiu, nie mówię tutaj o pseudoekspertach Millera, których badanie polegało na tym, że z góry ustalili na pierwszym swoim posiedzeniu, jaki mają osiągnąć rezultat, tak?
Taki, żeby było tak,
żeby
jak
był, tak, żeby był korespondował z tym, co Rosjanie tam sobie wymyślą. Więc nie, no oczywiście, ale to ja już naprawdę te wrzuty, te hejty, to wszystko przez tyle lat wojny o prawdę, o tym, co się wydarzyło, różnego rodzaju zabiegi stosowano wobec nas, rodzin, społeczeństwa. Ja myślę, że to już, na mnie to już na pewno nie robi wrażenia.
Pan
po prostu
pamięta,
karawana musi iść dalej, a psy niech szczekają.
Pan pamięta na pewno hasło, z jakim zaczynali tak zwani obywatele RP. Ręce
przewrotna
od
nazwa.
Grobów.
Tak, przewrotna bardzo nazwa. Tak, to jest ciekawy twór.
Ale pierwszym jakby celem istnienia tej grupy było zatrzymanie ekshumacji.
No to też tak, no to jest bardzo ciekawe, że obywatele RP, którzy się tak właśnie przewrotnie nazywają, no uważają, że mają większą władzę, prawo i możliwości niż organy państwa powołane do pewnych rzeczy. Natomiast no ja się zastanawiam, ja się tak trochę o nich martwię, tak serdecznie się o nich martwię, bo co te biedaki zrobią, jak te rocznice, miesięcznice nie będą już miały tej formy scentralizowanej, że nie będą mieli przeciwko komu krzyczeć, przeszkadzać. No co, przecież jest ich zbyt mało, aby się rozjechali po całym kraju i próbowali zakłócić w każdym miejscu, gdzie to będzie możliwe.
A
na przykład
szef. W imieniu kogo oni krzyczeli ręce precz od grobów?
Oj, no to jest w imieniu ludzi, którym za wszelką cenę zależy, aby nie dojść do prawdy, ponieważ ta prawda może odsłonić bardzo niewygodne rzeczy. Myślę, że ta chęć i wola współpracy Donalda Tuska z Rosją wówczas, oddanie im śledztwa, nie była wynikiem przypadku, tak, więc ale to nie knujmy na razie tam jakichś domysłów, po prostu prawda prędzej czy później sama wyjdzie na jaw i wtedy będziemy mogli ocenić.
Z tą prawdą to jest różnie. Prawda o Katyniu wychodziła na jaw przez 50 lat i Rosjanie całą swoją machinę propagandową państwa ukierunkowali na wmówienie Zachodowi, że to Niemcy.
Niemcy, tak. No ale wiemy już, no już myślę, teraz dzisiaj wiemy. Nikt nie ma wątpliwości, jak to było. Więc ja uważam, że nie będziemy musieli czekać ani 50, ani 70 lat na prawdę o Smoleńsku, bo niestety no, postęp technologiczny jest o wiele większy. Mamy o wiele większe możliwości technologiczne i nie trzeba będzie tak długo czekać.
No i mamy własne państwo, które może zrealizować, bo państwo PRL-owskie było państwem sowieckim. Takim spuścizną po pana babci jest takie rzeczywiste spojrzenie na przykład na rok 80, którego była aktywnym uczestnikiem, wiedziała co i jak tam się
nie,
działo.
Nie wyjaśnimy tego w krótkiej rozmowie naprawdę, bo niestety ten rok 80 nie został jeszcze tak do końca opisany rzetelnie. Działo się tam bardzo wiele rzeczy. Czasami jedni ludzie nie wiedzieli, co robią, inni mimo, że byli oddaleni od siebie o powiedzmy 100 metrów, tak? Jest wiele tu zagadek, które należałoby rozwiać, ale to mówię, to jest zbyt, nie będę, to jest zbyt krótka rozmowa, abyśmy mogli w ogóle ruszyć temat.
Ta rozmowa jest zbyt krótka, jutrzejsze uroczystości przed nami. Część środowisk politycznych, Platforma Obywatelska mówi, że nie weźmie w nich udziału.
No i bardzo mi przykro. Już lepszego prezentu nie mogą mi zrobić.
Ale nie jest panu przykro? No bo to jednak są uroczystości państwowe. Ci ludzie stawiają się poza państwem polskim?
Ale nie, no to
jak to wytłumaczyć? Gdzie jest powód do tej decyzji?
Dobrze, że mają choć odrobinę cień tego, co można nazwać jakąś godność, to za bardzo przesadziłem, ale no proszę sobie wyobrazić, że przyjdą na uroczystości poświęcone ludziom, którzy zginęli w Smoleńsku, ludzie, którzy ambitnie, bardzo nachalnie, bardzo natarczywnie, bardzo zaangażowanie robili we wszystko, aby zobrzydzić społeczeństwu pamięć o tych wielkich Polakach, którzy zginęli w Smoleńsku. No to by było raczej jakiś chichot losu, gdyby teraz przyszli i nagle świętowali ludzi, których przez tyle lat próbowali zobrzydzić, zhańbić, zniszczyć pamięć o nich, zobrzydzić całemu społeczeństwu. Przecież to ci ludzie wytoczyli wojnę naszym zmarłym. Zamiast ich uhonorować, robili wszystko, co w ich mocy, aby...
Ale zginęli przedstawiciele wszystkich stronnictw politycznych, które w 2010 roku były w Sejmie i w Senacie.
No, oczywiście, że tak, ale był nakaz jednokierunkowy, tak? Więc większość naszej opozycji obecnej szła w tą stronę, aby wmówić całemu społeczeństwu, że wszystko rząd zrobił najlepiej, a że to tak w ogóle to wina tych, którzy tam wsiedli, bo gdyby nie wsiedli, to by nie zginęli, tak?
Tak było. Takich tych formatów zrzucania winy była cała masa. I wielkim odkryciem roku 2014, pamiętam, było, że Gazeta Wyborcza napisała, że chyba 1/3 Polaków nie wierzy w tą wersję, którą oni podają. To było oczywiście odwrotnie, że wierzy w teorie spiskowe o katastrofie, ale jakby przerażenie było takie, że do 1/3 te argumenty nie docierają. Teraz informacje mówią, że 1/3 Polaków dalej tkwi w tych ramach ustalonych w sobotę 10 kwietnia 2010 roku.
Znaczy ja bym tu się sondażami nie przejmował specjalnie, a już na pewno nie sondażami, które zleca Wyborcza. Aczkolwiek no tak, to tylko świadczy o tym, że jeśli nawet Wyborcza już jest zmuszona do napisania czegoś takiego, no to tylko świadczy, że kilkakrotnie więcej niż to, co podaje Wyborcza, procentowo ludzi nie wierzy w to. No, za dużo kłamstw było, które zostały teraz odkryte.
Pana zdaniem prawdę poznamy jutro, prawdę poznamy za rok?
Znaczy nie, no na pewno...
Już wiemy, jak było, bo
na pewno wiemy. Binienda
od 2 miesięcy w sposób otwarty mówi, gdzie jego zdaniem były podstawione...
Przy czym to nie są jeszcze... Proszę pamiętać, że toczą się badania, więc pozwólmy tutaj, niech te badania się dokończą, ale wiemy na pewno już bezsprzecznie, że raport MAK-u i Komisji Millera no w ogóle nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, z prawdą. Zresztą sama strona rosyjska właśnie podtrzymuje to, że udowadnia niejako i mówi nam, że raport MAK-u jest niezgodny z prawdą, przetrzymując wraki i czarne skrzynki, tak? No bo 7 lat po tym, jak opublikowali swój raport i nie chcą nam oddać tego, ponieważ twierdzą, że nadal coś tam muszą zbadać, a nadal czynności prowadzą, no to sami podważają wiarygodność tego, co stworzyli się 8 lat temu, prawda?
Tak, jutro uroczystości pan Piotr Walentynowicz będzie w nich brał udział cały dzień. My się też będziemy temu przyglądać. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Czy możemy skończyć tą rozmowę takim stwierdzeniem, że mgła opadła, że już naprawdę widzimy jasno.
Mgła opada, ale musimy pamiętać, że cały czas są tacy, którzy będą chcieli ją podsycić i o tym nie możemy zapomnieć.
Piotr Walentynowicz był naszym gościem. Jest godzina za 16. 10:03 godzinę. Skończymy rozmową z panią Ireną Lasotą w Waszyngtonie. Pani Irena Lasota czeka. W Waszyngtonie przy telefonie dyżuruje Irena Lasota. Witamy bardzo serdecznie w Poranku Wnet.
Dzień dobry.
To od razu co słychać w Stanach. Czy ta wojna handlowa amerykańsko-chińska i chińsko-amerykańska, która przynajmniej była anonsowana w zeszłym tygodniu, to do niej dojdzie, nie dojdzie?
No, to nie wiadomo, dlatego że ta wojna, o której mówimy, przyszła dosyć niespodziewanie, jak zawsze podobno wbrew radom doradców prezydenta Trumpa, a dotyczy ona wzajemnego nakładania taryf przez Stany Zjednoczone na różne produkty z Chin i Chin na różne produkty ze Stanów. Więc nie bardzo wiemy, jaka jest reakcja społeczeństwa chińskiego, ale na pewno w społeczeństwie amerykańskim, zwłaszcza w tak zwanych Stanach Zjednoczonych, w środkowej części, tam gdzie są rolnicy, farmerzy, to tam zapanowało największe zaniepokojenie. Bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone są olbrzymim importerem produktów spożywczych i co akurat, ponieważ ja nigdy nie sprawdzałam tego tak dokładnie, okazuje się, że olbrzymim nabywcą tych produktów są Chiny. I tu nie chodzi tylko o to, że Chiny kupują bardzo dużo, ale też okazuje się, że ważne jest, co Chiny kupują. Otóż między innymi Chiny zapowiedziały, że jeżeli prezydent Trump wprowadzi swoje sankcje handlowe, to oni wprowadzą na przykład sankcje na wieprzowinę. I czytałam bardzo ciekawy wywiad z farmerem, no to farmer tutaj, jak się możemy domyślać, produkuje, nie wiem, kilkaset ton wieprzowiny tygodniowo, dziennie czy na godzinę, ale w każdym razie, że jest to straszny cios, ponieważ nie można mówić o znajdowaniu innych rynków zbytu, ponieważ Chińczycy kupują całego wieprza i jedzą całego wieprza. Co, jak mówi ten farmer, żadne inne państwo, żaden inny kraj na świecie nie płaci za dodatkowo za uszy, za kopyta, nie wiem, nie, chyba świnie nie mają kopyt właśnie. Za różne części, które nawet nie chcemy dokładnie wymieniać.
Na pewno nie mają rogów, bo w polskim słowniku występują jako nierogacizna. Ale to
nierogacizna.
Podobnie. Mhm. Ale to może jeszcze jeden temat. Władimir Putin nie ma dobrej prasy w Ameryce, ale miał, jak słyszałem, w maju się spotkać z Trumpem. Ale czy to jest dalej aktualne?
No to jest bardzo wątpliwe w tym momencie. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec Rosji zmienia się czasami z godziny na godzinę, więc w poniedziałek, tydzień temu, Trump wyrażał się bardzo dobrze o Rosji. Następnego dnia na spotkaniu z prezydentami państw bałtyckich powiedział, że nikt nie jest ostrzejszy z Putinem niż on, Trump, ale też ma nadzieję, że się kiedyś będą mogli zaprzyjaźnić. Po czym znowu była mowa o tym, że może w maju nastąpi spotkanie prezydenta Trumpa z Putinem, ale w międzyczasie, dokładnie w soboty na niedzielę, rozeszły się informacje, właśnie podają je wszyscy, tylko mówią, że nie są do końca potwierdzone, że Syria, rząd syryjski wspierany przez Rosję nie tylko politycznie, ale i militarnie używa znowu broni chemicznej i są na to dowody. W związku z tym w poniedziałek, dzisiaj u państwa ma się odbyć, znaczy u nas jutro, bo teraz jest noc niedzieli na poniedziałek, ma się odbyć specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, które zresztą to spotkanie poparła też Polska, która jest w tej chwili członkiem Rady Bezpieczeństwa, żeby właśnie omówić, jakie mogą być sankcje wobec, no, Syrii to jest bardzo trudno powiedzieć, bo już wszystkie sankcje zostały zastosowane, ale wobec dwóch sprzymierzeńców Syrii, czyli Rosji i Iranu. I oczywiście w tej sytuacji bardzo trudno będzie mówić o zaprzyjaźnianiu się kolejnym z Putinem, zwłaszcza, że śledztwo prowadzone przez specjalnego prokuratora Roberta Müllera coraz więcej zatacza coraz większe kręgi, w które w sieci, jeśli można powiedzieć, wpada coraz więcej osób związanych z Rosją czy z poprzednim rządem ukraińskim Janukowicza, który z kolei był bardzo związany z rządem Putina. Więc można powiedzieć, że tu idzie kilka że z jednej strony jakby taki pociąg Trumpa do Putina, ale z drugiej strony różne rzeczy się dzieją, które raczej tą parę będą rozdzielać bardziej niż zbliżać.
To poproszę jeszcze o komentarz do najświeższej, gorącej informacji. Fidesz Viktora Orbana na Węgrzech z większością konstytucyjną.
Ja muszę powiedzieć, że ja nigdy nie przepadam za tym, żeby władza była tak skoncentrowana i żeby była większość konstytucyjna i właściwie no, i prezydent, i premier, i sądownictwo. Inaczej przyzwyczajona jestem w Ameryce, że co najmniej jest balans, albo co najmniej się to zmienia. Natomiast mogę powiedzieć, że to było zwycięstwo bardzo przewidywane, bardzo, że tak powiem, zniechęcane przez no, różne, właśnie nie tyle organizacje państwowe, co poza rządowe, poprzez prasę, ponieważ w tej chwili takim głównym straszakiem jest Viktor Orban. I tutaj bym powiedziała, że Orban idzie w różnych kierunkach, w innych kierunkach niż idzie Polska. To znaczy czasami w tych samych, czasami w innych. Ale ta deklarowana miłość do Fideszu i do Orbana niekoniecznie musi zawsze przynosić Polsce dobrą opinię. I dlatego bym zwracała uwagę też na to, że Polska ma w tej chwili doskonałe stosunki z krajami bałtyckimi na przykład, bo w sprawach dotyczących polityki Nord Streamu, Rosji, Polska jest dużo bliżej państw bałtyckich niż Węgier i coraz bardziej jest podejrzenie, ja teraz nie mówię o polityce wewnętrznej Węgier, tylko o zagranicznej, że jednak Orban, poza tym, że będzie chciał, żeby go Polska w ramach Unii Europejskiej podtrzymywała, to jednak bardzo liczy na poparcie Putina, a tego Polsce to, dla Polski byłoby to zbędne, a nawet szkodliwe.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Irena Lasota w Waszyngtonie, a my wracamy do programu w Warszawie. Kłaniamy się nisko.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
A w programie kolejne łączenie telefoniczne. Teraz przy naszym telefonie pan Marcin Gawenda, analityk Defense24. Przyglądamy się Turcji. Pan napisał w Defense24 bardzo pochlebny tekst o taktyce i strategii przyjętej przez wojska tureckie w czasie zajmowania eksklawy Afrin. Czy...
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Witamy pana bardzo serdecznie. Czy pana zdaniem są ta taktyka turecka, czy plany polityczne Turcji dotyczące północnej Syrii są do zrealizowania w najbliższych roku, dwóch?
Powiedział pan, że to jest pochlebna opinia. No, wydaje mi się, że to jest dosyć obiektywna ocena sytuacji w Afrin, a sytuacja chyba wyglądała tak, że w ciągu kilku tygodni armia turecka odniosła duży sukces, mimo że wiele osób przypuszczało i w tym także można powiedzieć, że ja, że będzie to ciężka kampania. Natomiast okazało się, że Turcy są w stanie wyciągnąć wnioski z poprzedniej kampanii.
W której zostali pobici, prawda?
No właśnie, tam działania pod Al-Bab, gdzie walczyli z bojownikami państwa islamskiego, wskazały, że ta operacja nie była aż tak dobrze zaplanowana, a w Afrinie potrafili wyciągnąć wnioski, przygotowali operację, oczywiście tutaj można mówić o operacji kontrterrorystycznej czy asymetrycznej, bo potencjał między turecką armią a wojskami czy siłami kurdyjskimi był oczywiście duża przewaga po stronie tureckiej, więc można mówić o konflikcie asymetrycznym. Natomiast okazało się, że ten plan został zrealizowany przy zasadzie nikłych stratach w ciągu kilku tygodni, kiedy raczej wszyscy spodziewali się, że Kurdowie w Afrinie przy umocnionych pozycjach będą stawiać bardziej zacięty opór. No ale tu już wchodzimy w kwestię wielkiej polityki, bo jak wiadomo, sytuacja w północnej Syrii nie jest jasna. A przede wszystkim nie jest jasna dlatego, że Turcja idzie na kurs kolizyjny ze Stanami Zjednoczonymi i to jest duży problem.
To są pytania, które pojawiły się od czasu ocieplenia relacji między Turcją a Rosją i pytanie, czy mamy jeszcze sojusznika w NATO?
No to jest dobre pytanie. Sytuacja jest bez precedensu, bo jedna z analityczek Stanów Zjednoczonych, jednej z tam think tanków amerykańskich określiła tą sytuację tak, że sytuacja wygląda tak, że państwo NATO współpracuje z Rosją, czyli z przeciwnikiem potencjalnym NATO i atakuje sojusznika Stanów Zjednoczonych, czyli Kurdów, mimo że Stany Zjednoczone mówią wyraźnie, żeby tego nie robić. Więc sytuacja jest naprawdę paradoksalna i niebezpieczna w gruncie rzeczy, bo Rosja tutaj będzie rozgrywać tą sytuację, żeby Turcję w jakiś sposób z tego NATO, nie wiem, może nie wyciągnąć, ale no, na pewno zdestabilizować na Bliskim Wschodzie. A sojusz Putina z Erdoganem się zaciśnia, także w sferze militarnej, bo jak wiemy, Erdogan będzie kupował rakiety przeciwlotnicze S-400 od Rosji. Bardzo nowy, dobry system.
Wpięcie tych rakiet do natowskich systemów obronnych może ujawnić tajemnicę paktu.
No już nie mówiąc o tym, że Stany Zjednoczone w tym momencie wyraźnie mówią, że będzie to sytuacja wyjątkowo niebezpieczna, bo to będzie jedyny kraj NATO, który decyduje się na system niekompatybilny w ramach NATO. Już nie mówiąc o tym, że współpraca wojskowa rosyjsko-turecko-irańska w Syrii no jest bardzo niebezpieczna dla polityki Stanów
Będziemy mieć rosyjskich inżynierów, którzy z Petersburga i Moskwy przyjadą do Turcji i będą pracować przy wdrożeniu systemów elektronicznych, więc będą mieli oczywiście pendrive'y, które włożą w strategiczne komputery.
Nie można całkowicie tego wykluczyć, że będzie to też znakomita okazja dla strony rosyjskiej, żeby spenetrować tutaj tureckie systemy, które w dużej mierze, jeśli nie całkowicie, opierają się na rozwiązaniach zachodnich, prawda? Bo to wszystko, co mówimy o eksklawie w Afrin i ten sukces turecki, to odniesiono także bronią produkcji tureckiej, owszem, natomiast to wszystko gdzieś od paru czy parunastu lat zbudowane było na rozwiązaniach zachodnich, bo tutaj Turcja realizowała taki pomysł, żeby nie kupować licencji na różnego rodzaju nowe uzbrojenie, tylko żeby to uzbrojenie produkować u siebie, a później na zasadach licencyjnych rozwijać własny przemysł.
Bardzo chwaliliśmy w naszym kraju właśnie ten turecki kurs.
Ten turecki kurs, który pomaga w ciągu kilku czy kilkunastu lat zbudować własne rozwiązania technologiczne, prawda? I tutaj już mamy firmy tureckie typu Raket Sun czy tego typu duże firmy, które są coraz większymi graczami także na arenie międzynarodowej, po prostu w handlu czy w rozprzestrzenianiu broni.
To jeszcze jedno króciutkie pytanie, odpowiedź tak lub nie. Czy amerykańska broń jądrowa dalej stacjonuje na terenie Turcji?
Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek baza Incirlik może być zamknięta w najbliższych latach, no bo w tym momencie sytuacja między Turcją a Stanami Zjednoczonymi jest niezwykle napięta.
I o tych napiętych sytuacjach będziemy rozmawiać pewnie w przyszłym tygodniu, bo teraz już koniec poranka wnet. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan Marcin Gawenda,
dziękuję,
analityk Defense 24, był naszym gościem. My mamy w tej chwili za 2 minuty 10:00 i pora się z Państwem pożegnać. Na koniec podziękowania dla Antoniego Opalińskiego, który ten program przygotował, i kolegi
Pawła
Chodyna, który ten program realizował. Paweł pierwszy raz ze mną realizował. Ja miałem sobie na początku napisać, jak on się nazywa. Zapomniałem, ale teraz już będę pamiętał, mam nadzieję. Nie mogę zapomnieć tego, że następna audycja będzie niezwykle kulturalna i na wysokim poziomie, o czym zaświadcza siedzący naprzeciwko pan Roman Zawadzki.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Co pan na dzisiaj przygotował? Żegna pan mnie o zięble, ale najpierw dzisiaj, gorąco pan powita naszych widzów, słuchaczy.
Będzie mnóstwo niespodzianek. I przy okazji, zupełnie tak to wyszło, będą takie szpilki też natury, no politycznej to nie, ale tak około trochę takich kuriozów będzie i myślę, że zainteresuje to słuchaczy.
To my Państwa na te szpilki zapraszamy. Aleksander Wierzyński, kłaniam się, do usłyszenia za tydzień.